Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach, w środę. Dzięki, że jesteście. Witam wszystkich. Mamy do czynienia z sytuacją naprawdę bezprecedensową. Chociażbym się bardzo starał, nie jestem w stanie wam przekazać wszystkich wiadomości z ostatnich 48 godzin, bo wczoraj live'a nie było, bo dzieje się po prostu tak dużo. W związku z tym selekcja. Najważniejsze informacje. Po pierwsze, wielki atak na Petersburg i to w dniu otwarcia Forum Ekonomicznego Rosyjskiego Davos, na którym miał przemawiać Putin, a więc wielki, wielki cios i upokorzenie Putina. Dwa, kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. Amerykanie ostrzelali w rufę, uderzyli rakietą Hellfire potężnego irańskiego tankowca. Iran odpowiada ogniem na trzy kraje Zatoki Perskiej jednocześnie. Mamy do czynienia z nowymi szokującymi informacjami w sprawie zabójstwa Henryka Nowaka, brytyjskiego młodego chłopaka polskiego pochodzenia. Jego zabójca został skazany na 20 lat. Mnóstwo nowych informacji, wielkie zamieszki z tego powodu w Wielkiej Brytanii. Mamy atak w Lublinie, mamy do czynienia z nowymi informacjami a propos afery wokół UPA i Zełenskiego, także dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bierzemy się już do przeglądu najważniejszych informacji, zajmie to mniej więcej 40 minut, a potem pytania od publiczności. Ale muszę się wam pochwalić, Polacy wydrukowani przyszli do naszej kwatery tajnej, głównej historii realnej, przyszli Polacy z drukarni. Pachnie książka farbą drukarską. Wszystkim bardzo, bardzo, bardzo polecam. Każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl, do was przyjdzie z moim autografem. Biorę się za podpisywanie i od poniedziałku rozpoczynamy wysyłkę, bo teraz jest długi weekend, Boże Ciało, także znacznie wcześniej niż oficjalna premiera. Polecam moją nową książkę. Wielkie dzięki dla widzów, wielkie dzięki dla tych z Państwa, którzy oglądają te live'y. Wielkie dzięki dla tych, którzy nas wspierają na Patronite i na YouTubie, bo dzięki temu możemy zachować niezależność. Siłą historii realnej jest społeczność wokół niej skupiona. No i dziękuję za wszystkie trampki, bakrzysze, czyli donaty, które otrzymujemy od Was na live'ach na naszym czacie. I ja tutaj o tym mówię i od razu dostaliśmy 5 prezentów rozdał pan Krystian Majkowski. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Widzę, że pani Wiolka już jest, nasza moderatorka z nami. Także ruszajmy z naszym live'em. Dajmy się jeszcze może zebrać ostatnim spóźnialskim, to jeszcze pozdrowię, jeżeli pozwolicie, drodzy państwo, naszych partnerów. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety Kajak KFD, a partnerem oczywiście naszym strategicznym jest Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach, kodach rabatowych dla widzów historii realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ok, startujmy z naszym live'em. Mamy już 2500 widzów. Krystian Majkowski, bardzo dziękuję za wsparcie. Witam serdecznie, robisz dobrą robotę, dzięki za to. To ja dziękuję za oglądanie i za wsparcie. Przypominam, że jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił, to piszcie. Każdy, kto da trampka, ten będę mógł pozdrowić osobę, którą chcecie, albo na żywo oczywiście, albo odpowiedzieć na wasze pytanie, cokolwiek. Okej, startujmy. Drodzy państwo, dodam, że dzisiejszy live jest z Poznania. To, co słyszycie nad głową, to ktoś w hotelu nade mną wierci wiertarką. Także poznański live. Wiadomość dnia. Dzisiaj, drodzy państwo, totalne upokorzenie Władimira Putina. Dzisiaj, drodzy państwo, jest wielkie otwarcie rosyjskiego Davos, przepraszam, czyli Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, SPIEF, na które to Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu przyjechali delegaci z całego świata. Oczywiście z krajów, które utrzymują z Rosją stosunki, głównie to chodzi o globalne południe, no ale nie tylko, Białoruś i inne państwa. Na tej imprezie miał przemawiać prezydent Putin, i Ukraińcy zrobili mu niespodziankę i mu to wielkie święto zepsuli. To znaczy dzisiaj rano drony ukraińskie zbombardowały Petersburg. Słuchajcie, Petersburg na północy Rosji. Gdzie Petersburg, a gdzie Ukraina? To są setki kilometrów. Drony uderzeniowe, drodzy Państwo, uderzyły w nabrzeże strategiczne, gdzie znajduje się największa w tym regionie rosyjska terminal naftowy, który, uwaga drodzy Państwo, sobie tutaj gdzieś to przygotowałem, a jest, przerabia 25 miliony ton ropy rocznie i ma 21 potężnych zbiorników z materiałami pędnymi. Teraz to wszystko, drodzy Państwo, płonie. Sytuacja w Moskwie, znaczy w Petersburgu, jest po prostu apokaliptyczna. Na początku wielkie kłęby, to możecie zobaczyć na filmikach na moim X-ie, wielkie kłęby eksplozji, takich pomarańczowych wybuchów, potem gigantyczne kłęby, słupy czarnego dymu, które się wzbijają nad miasto, wyją syreny, brzęczą te drony, działa obrona przeciwlotnicza i to wszystko unosi się ponad tymi budynkami, gdzie ma się odbyć to centrum. Widziałem taki filmik, na którym delegaci z Afryki wchodzą z takimi, wiecie, no, krawaty, garnitury, te takie konferencyjne bedże zawieszone i oni wchodzą do budynku centrum ekonomicznego, a nad nimi za ich plecami gigantyczne słupy czarnego dymu. Więc jest to bez wątpienia wielkie upokorzenie dla Putina. A ja tylko, przepraszam Was na chwilę, podziękuję, bo mamy tak, Lako wysłał subskrypcję, Tomasz Pacholczyk wspiera kanał, Bogdan Zborski również i Kembicho 1546. Dziękuję za całe to wsparcie. Dochodzą do nas wiadomości, że eksplozje, drodzy Państwo, były w szeregu innych miejsc w Petersburgu, na terenie co najmniej kilku dzielnic i wszędzie słychać alarmy samochodowe, które się oczywiście uruchamiają, alarmy przeciwlotnicze, ludzie wbiegają z budynków. Lokalna gazeta Bumaga podała, że były w następujących regionach Petersburga wybuchy: Admirałejskim, Wasielostrowskim, Primorskim, Krasnosielskim. W dzielnicy Kirowskiej w wyniku ataku zapalił się petersburski terminal naftowy, największy kluczowy kompleks przeładunkowy ropy naftowej nad Bałtykiem, a więc bardzo, bardzo poważna sytuacja. Oczywiście ruch lotniczy jest sparaliżowany, zarówno na lotnisku Pułkowo nie lądują ani nie startują stamtąd żadne samoloty. To samo dotyczy okręgu królewieckiego, którym został zamrożony ruch lotniczy. Czy Putin wystąpi na tej konferencji? Nie wiem, natomiast jest to bez wątpienia ostateczne upokorzenie, no bo słuchajcie, facet sprosił z całego świata swoich sojuszników, twierdzi, że się nic nie dzieje, że to jest zwykła operacja specjalna i Rosjanie ją wygrywają i taki psztyczek w nos. No naprawdę myślę, że jak będą jakieś książki powstawać, a będą na pewno o wojnie na Ukrainie, to ten obrazek dzisiaj z tych właśnie kłębów dymu i eksplozji nad forum ekonomicznym Putina znajdzie się, jeżeli nie na okładkach, to na pewno w środku, jako jeden z symboli tej wojny, w której Rosji wcale nie idzie tak dobrze, jakby chciała. Tych dronów było naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Według rosyjskich źródeł zestrzelili 30 dronów nad Petersburgiem, no to znaczy, że co najmniej 10-15 uderzyło, no bo są eksplozje i pożary, i dodatkowe 13 dronów nad Moskwą, co ciekawe, więc Moskwa też była rażona. Czy w Moskwie są jakieś uszkodzenia, jeszcze tego nie podano, ale będę oczywiście śledził dla Was sytuację. I teraz tak, jest to odwet i odpowiedź ukraińska na uderzenie w nocy z pierwszego na drugiego, czyli wczorajsze uderzenie zmasowane z kolei Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pod ogniem znalazł się Kijów, Dnipro i wiele innych miast. Są niestety zabici i ranni. Jest około 22-23 ofiar zabitych na Ukrainie. 7 osób zginęło w Kijowie, 16 w Dnipro. Pocisków Rosjanie wystrzelili 73 pociski balistyczne, hipersoniczne i manewrujące i 656 rozmaitych dronów uderzeniowych, a więc bardzo, bardzo potężny kolejny nalot. Zełenski ostrzegał, że taki nalot będzie miał miejsce. No i prasa ukraińska pisze o nocy grozy w Kijowie. Znowu złożył się blok mieszkalny. Znowu ja widziałem takie wstrząsające zdjęcia, że jakąś panią dosłownie wycinano palnikami czy jakimiś piłami z jakichś kawałków zbrojonego betonu, pod którymi została uwięziona. No, dramatyczna sytuacja, giną cywile. No i Zełenski wyszedł z takim kolejnym apelem już, że kończą się Ukrainie rakiety przechwytujące do patriotów. Dzięki temu, że Ukraińcy mają coraz mniej tych rakiet do patriotów, no to Rosjanie z kolei biją tymi swoimi słynnymi rakietami Cyrkon, które do tej pory były zestrzeliwane przez patrioty, no a teraz brakuje pocisków do patriotów, w związku z tym one coraz częściej przechodzą i druzgoczą kolejne miasta i miasteczka na Ukrainie, a więc sytuacja jest naprawdę dramatyczna i Guardian brytyjski pisze, że dla Rosji właśnie otworzyło się okno możliwości, to jest cytat, ze względu na to, że na globalnym rynku brakuje pocisków przechwytujących do obrony przeciwlotniczej. A dlaczego brakuje tych pocisków, drodzy Państwo? No oczywiście dlatego, że Amerykanie je wystrzelili na Bliskim Wschodzie, tam rozstawili patrioty i systemy TAT do obrony swoich baz przed irańskimi dronami i do obrony Izraela. W efekcie, jak pisze Guardian, brakuje rakiet dla Ukrainy, więc znowu Putin nie tylko skorzystał na agresji Trumpa na Iran, bo zarabia na ropie, ale również skorzystał w ten sposób, że Ukraina nie ma pocisków przechwytujących. I jak pisze Guardian, te niedobory utrzymają się przez 2-3 lata. I tak długo może trwać to okno możliwości. Jest to szokująca wiadomość, no bo jeżeli rzeczywiście będą takie ataki się powtarzały po 600, 700, 800 pocisków w nocy, no to to jest jakaś po prostu katastrofa dla strony ukraińskiej. Jeżeli jesteśmy przy sprawach irańskich, to już przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i znowu mam dla Was porcję złych wiadomości. Zamiast zawieszenia broni, przedłużenia bądź też jakiegoś porozumienia pokojowego, mamy kolejną wymianę ognia. Zaczęło się od tego, że Amerykanie zaatakowali tarkowiec Lexi. Jest to potężny tarkowiec, który płynął pod banderą Botswany, ale jest to obsługiwany przez Irańczyków tarkowiec. On płynął na wyspę Hark, żeby wziąć ropę i wypłynąć z tą ropą gdzieś w świat. Amerykanie, jak głosi CENTCOM, czyli to Centralne Dowództwo Amerykańskie w swoim komunikacie, próbowali przez 24 godziny, wysyłali sygnały do kapitana i do załogi tego tankowca Lexi, żeby się zatrzymali. Oni po prostu zrobili ciszę radiową, nie odpowiadali i płynęli dalej. I wtedy Amerykanie zdecydowali się na eskalacyjny ruch, to znaczy uderzyli, słuchajcie, słynną rakietą Hellfire, co pokazali w filmiku, naprawdę to jest niesamowite. To jest taki filmik kręcony w podczerwieni, widzimy ten potężny statek. Na rufę tego statku, w tym miejscu, gdzie znajduje się maszynownia, nagle pojawia się taki celownik. Bach, rakieta Hellfire wysadza w powietrze całą rufę. Statek został unieszkodliwiony, ubezwłasnowolniony i teraz dryfuje gdzieś na wodach międzynarodowych, bo to na wodach międzynarodowych miał miejsce ten atak. Przypominam, że Amerykanie cały czas trzymają blokadę, to znaczy Iran zablokował cieśninę Ormus i pobiera tam opłaty od przepływających statków, a z kolei Amerykanie zablokowali statki płynące do irańskich portów i trzymał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, tak można powiedzieć, tą sytuację. To już się utrzymuje od dobrych kilku tygodni. Amerykanie podsumowali te swoje działania. Aha, ta rakieta Hellfire, która została wystrzelona, nie wiadomo co ją wystrzeliło, najprawdopodobniej śmigłowiec, no bo te Hellfire'y są na Apachach, ale oczywiście to jest pytanie dla super specjalistów od spraw wojskowych. I teraz my mamy też mieć te Hellfire'y tak swoją drogą na tych nieszczęsnych 96 Apachach, które nasz rząd nam zafunduje i nasze wnuki będą spłacać. Ale słuchajcie, Amerykanie poinformowali, że uszkodzili 6 statków i ubezwłasnowolnili w trakcie tej swojej blokady trwającej już kilka tygodni, a 122 zawrócili, co pokazuje, że jest ona dosyć szczelna, choć z drugiej strony strona irańska oczywiście podaje takie informacje, że jest nieszczelna i że dużo jednak przechodzi. Okej. Na Bliskim Wschodzie jest bardzo prosta logika, oko za oko, ząb za ząb, czyli natychmiast po tym ataku amerykańskim Irańczycy odpowiedzieli potężną salwą rakiet balistycznych i dronów na 3 kraje jednocześnie, Kuwejt, Bahrajn i Irak. Nad Bahrajnem i Irakiem w tym momencie, jak rozmawiamy, trwa bitwa powietrzna, to znaczy lecą drony, lecą rakiety balistyczne. Amerykanie to wszystko desperacko razem z miejscowymi siłami zbrojnymi zestrzeliwują. Bahrajn oburzony, Irak oburzony, no ale w Kuwejcie przeszły. Przeszły rakiety, uderzyły w terminal pierwszy na tamtejszym międzynarodowym lotnisku, są ranni. Także Kuwejt mówi o niesprowokowanej agresji Iranu, no ale można powiedzieć, to po coście udostępniali swoje bazy Amerykanom do zaatakowania Iranu. No to teraz to są po prostu odpowiedzi na terytorium krajów, które udostępniły swoje terytorium. Tak jak Białoruś udostępniła terytorium Rosji do ataku na Ukrainę, tak Kuwejt Amerykanom do ataku na Irak, więc troszkę za późno na te łzy, bym powiedział. No ale cóż, polityka. Pewnie niespecjalnie mieli dużo do powiedzenia, tak mówiąc szczerze. Zawieszenie broni trwa od 8 kwietnia, co ciekawe, a jak widzicie, jest już czerwiec i oni się codziennie niemalże ostrzeliwują. Dopiero co wam mówiłem o tych wszystkich atakach morskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast CENTCOM, czyli dowództwo amerykańskie, mówi, że nie tylko zestrzeliwuje te wszystkie nadlatujące pociski irańskie, ale również właśnie to wiadomość przez ostatniej chwili dokonało, słuchajcie, ataku na centrum dowodzenia, już patrzę, gdzie to jest, na wyspie Keszm. Centrum dowodzenia sił irańskich oczywiście oraz, tutaj mam to, proszę bardzo, dwa irańskie pociski wystrzelone w stronę Kuwejtu nie doleciały do celu lub rozpadły się w trakcie lotu. Trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu. CENTCOM strącił również trzy drony uderzeniowe wystrzelone przez Iran w kierunku cywilnych jednostek pływających. To ciekawe, widzicie? Czyli Amerykanie jednak chronią również cywilne statki, które przechodzą przez Cieśninę Ormus, nie płacąc za myta Irańczykom, które zgodnie z prawem przepływały przez wody regionu, przekazało amerykańskie wojsko. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki w samoobronie na irański wojskowy naziemny punkt kontroli na wyspie Keszm, czyli również uderzają nie tylko w same pociski, drony, ale również, tak jak poprzednio, przy tym porcie Bandar Abbas, uderzają w miejsca, z których te drony są wystrzeliwane i potem sterowane. Myślę, że to bardzo interesujące. Tak czy inaczej, wymiana ciosów trwa, więc jest to, można powiedzieć, bardzo kruchy pokój, choć zawieszenie broni. Amerykanie żadnych strat, co ciekawe, w tych operacjach nie ponieśli. No, ale jest teraz dramatyczna sytuacja, co ciekawe, dla wszystkich tych, którzy, nie wiem, się wybierają na Bliski Wschód, no to ostrożnie, drodzy Państwo, bo obecnie, kiedy trwa ta wymiana, jest dronowo-rakietowa, samoloty, które miały lądować w Dubaju, Bahrajnie, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, wszystkie krążą nad regionem, boją się nadlecieć na te lotniska i lądować, w związku z tym przepalają benzynę, latają wokoło, no i będzie trzeba je skierować na jakieś lotniska zapasowe, no bo wiecie, no nikt nie podejmie ryzyka, żeby schodzić do lądowania na lotniska, które znajdują się pod ostrzałem irańskich dronów. No to jest po prostu proszenie się o tragedię. Swoją drogą muszę powiedzieć, jestem w szoku, że jeszcze nic takiego się odpukać tam nie wydarzyło. To jest po prostu igranie z ogniem, a ja też widziałem ciekawe, słuchajcie, zestawienie. Jedna z think tanków przygotował taki raport, według którego w poważny sposób zablokowanie Cieśniny Ormus, które przypominam jest skutkiem debilnej operacji specjalnej izraelsko-amerykańskiej i tego kompletnie absurdalnego, idiotycznego ataku na Iran, tej agresji, dotknął, uwaga, w poważny sposób miliard istnień ludzkich na planecie Ziemia. Miliard. Jak kiedyś, słuchajcie, to wszystko zostanie zebrane do kupy, te wszystkie skutki tej wojny, to po prostu ludzie będą się łapali za głowę. Jeżeli chodzi o ceny ropy, Brent obecnie $98.66 za baryłkę, to jest 3% do góry, a WTI 96.35, to jest 2,5% w górę. Jak widzicie, ceny ropy rosną, był już taki chyba w zeszłym tygodniu moment, że były około 90, no to znowu 10% poszło w górę prawie. Trump. Co robi Trump? Trump tweetuje, drodzy Państwo. Trump tweetuje, a więc pora na tweety Trumpa. Jeden z ulubionych punktów programu widzów historii realnej. O, dziękuję, dostaliśmy, słuchajcie, Trumpki. Micha Wojciech, proszę bardzo, dziękuję. Donacja to nie anglicyzm, źródło łacińskie, donare. Dobrze, donacja, no tak, ale donate to już chyba jest anglicyzm. Tomasz Nowicki, również bardzo panu dziękuję, wysyłam panu serduszko. Bardzo dziękuję za całe wsparcie, które od was dostajemy. Przypominam, że za kanałem Historia Realna nie stoi żaden wielki koncern medialny, to jest mała rodzinna firma polska. Działamy na spontanie, od serca, ale bez was nie damy rady, bo mówimy co chcemy. Ja się nigdy w język nie gryzę. Efekt jest taki, że często spotykają nas różne kłopoty w postaci obcinania zasięgu, więc to dzięki waszemu wsparciu, drodzy widzowie, te live'y powstają. A propos niegryzienia się w język, zapraszam wszystkich dzisiaj o godzinie 20:00, kolejny odcinek, bo dzisiaj oczywiście środa, więc mamy odcinek. Będzie rozmowa z panem Borkowskim, rewelacyjnym ekspertem Mariuszem Borkowskim do spraw Bliskiego Wschodu, w którym porozmawiamy sobie o ostatnim konflikcie na linii Izrael-USA, no bo wściekły Trump zadzwonił do Bibiego, zbluzgał go od góry do dołu, używając najbardziej paskudnych, plugawych słów, nazywając go wariatem, używając słów na K, na H, na P. O wszystkim tym powiemy, no bo po prostu Iran mówi w jasny sposób. Nie będzie żadnego zawieszenia broni. Iran, drodzy Państwo, zerwał wszystkie rozmowy o pokoju i o przedłużeniu zawieszenia broni ze Stanami Zjednoczonymi. Oficjalnie wydał oświadczenie, koniec, nie będziemy z Wami rozmawiać. Dlaczego? Ponieważ Iran mówi w jasny sposób. Teheranu stanowisko jest takie, że zawieszenie broni dotyczy całego Bliskiego Wschodu, czyli również południowego Libanu i ataków Izraela na Hezbollah i południowy Iran, ponieważ Izrael się nie tylko nie uspokaja, tylko rozkręca. W związku z tym to Izrael uniemożliwia podpisanie pokoju. No i w związku z tym Trump już stracił cierpliwość i wykonał ten nerwowy telefon do Bibiego, zbluzgał go tam strasznie, Bibi w szoku, złapał się za głowę, no ale tak, ale wycofali się z tych bombardowań Bejrutu, co będzie dalej zobaczymy. Dzisiaj o 20:00 będę rozmawiał z panem Borkowskim na ten temat, zrekonstruujemy dla państwa całą tą bluzgotekę Trumpa wobec Bibiego. Ja zapytam, czy to oznacza, że wreszcie się Ameryka przebudziła i porzuci Izrael i przestanie się robić w bambuko Izraelczykom. No i oczywiście opowiemy, jaki jest najnowszy bilans strat w Libanie, o co chodzi w całej tej operacji, czyli wojna w cieniu wojny. Polecam dzisiaj o 20:00 bardzo, bardzo ciekawy i niepoprawny politycznie odcinek. Pewnie algorytmy nie będą dla niego łaskawe, więc oglądajcie. Co tymczasem pisze Trump na swoich mediach społecznościowych? Trump jest bardzo aktywnym, nie chciałem powiedzieć twitterowiczem, ale przecież to nie jest Twitter, to jest Truth Social, tak, bo on się na Twittera obraził i potem mimo, że Musk tego Twittera kupił, no to on chyba jest cały czas obrażony. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Doniesienia fake news, że Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są fałszywe i błędne. Rozmowy między nami trwają nieprzerwanie, w tym 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, 1 dzień temu, dziś. Dokąd one prowadzą, nigdy nie wiadomo. Ale jak powiedziałem Iranowi, nadszedł czas, tak czy inaczej, abyście zawarli deal. Robicie to od 47 lat, czyli rozrabiacie i nie można na to dłużej pozwalać. Prezydent Trump, niesamowity on jest. On jest jak sztubaków traktuje tych Irańczyków, a oni siedzą i się śmieją. No bo to Trump jest oczywiście w trudnej sytuacji. Dzień wcześniej Trump wysłał następujący tweet, zresztą kolejny raz, no bo to w kółko to samo on pisze. Jeśli Iran się nie podda, przyzna, że ich marynarka wojenna zniknęła Iran musi się przyznać i spoczywa na dnie morza. Ich siły powietrzne nie są już z nami. Jeśli cała ich armia wyjdzie z Teheranu z bronią rzuconą na ziemię, z rękami w górze, każdy krzycząc, poddaje się, dziko machając flagą białą, a jeśli całe pozostałe kierownictwo podpisze wszystko niezbędne, dokumenty kapitulacji, przyzna swoją porażkę wielkiej potędze i sile Stanów Zjednoczonych, Ameryki, to wtedy upadający New York Times, China Street Journal, czyli Wall Street Journal, zepsuta i nieistotna CNN oraz wszyscy inni członkowie fake news media będą mieć w nagłówkach, że Iran odniósł mistrzowskie i błyskotliwe zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Dupokraci i media całkowicie stracili orientację. Poszaleli, absolutnie. To ja śmieję się, jak czytam dla was te androny trumpowe, bo Trumpinio, jak wiecie, uważa, że wygrywa, bo tak przekonują go o tym jego doradcy i on sam oczywiście uważa, że jest wiecznym zwycięzcą, no a tutaj media ośmielają się pisać prawdę, że wygrywa tą wojnę Iran i że jest to totalna katastrofa dla Stanów Zjednoczonych, że dało się w to wpakować bez żadnego sensu, żadnego sensownego powodu w tej wojnie nie było i teraz Trump błaga de facto Irańczyków, żeby zawarli deal na gorszych zasadach niż był przed tą wojną. W związku z tym totalny absurd, przepalili mnóstwo forsy, poginęło mnóstwo ludzi i media o tym mają pełne prawo pisać. I jak widzicie, Trump tutaj się nie zgadza, delikatnie mówiąc, z faktami. No. Co robić? Śmieszne są te jego wpisy. Lubię tę część naszych live'ów, kiedy sobie czytamy. Dobrze, mamy tutaj kolejne wsparcie od pana Kilro. Wow, super, jakie fajne wsparcie. Akt pierwszy III wojny światowej uważam za rozpoczęty, tylko nikt o tym na głos nie mówi. No tak, wydaje mi się, że to nawet nie jest akt pierwszy. Mamy do czynienia z wykuluwaniem się nowego ładu. Ameryka schodzi z roli globalnego supermocarstwa, wchodzą nowe mocarstwa rewizjonistyczne i temu towarzyszą zawsze napięcia, wojny, kryzysy. Mamy wojnę na Ukrainie, to też jest proxy war amerykańsko-izraelska, mamy napięcia na Dalekim Wschodzie, mamy Bliski Wschód w ogniu. To wszystko jest, można powiedzieć, trzecia wojna światowa. Oby tylko nie skończyło się bezpośrednią starcie mocarstw atomowych, żeby to było tak jak podczas zimnej wojny, kiedy to takie mniejsze konflikty jak Wietnam czy Afganistan były tym miejscem, gdzie się mocarstwa ścierały. Najważniejsze, żeby Polska nie znalazła się w stanie wojny albo jakiegoś innego poważnego kryzysu i zawirowania, bo przydałoby się nam jeszcze kolejne 30-50 lat takiego fajnego rozwoju, jaki mamy obecnie. Tak mi się wydaje. Okej, Trump z jednej strony mówi, że to jest wszystko fake news, że oni przestali rozmawiać, ale z drugiej strony zapomniał chyba o tym, co napisał, bo w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział tak, wiecie co, jak zapytano go o to, że Iran zerwał te rozmowy, to powiedział tak, a w sumie to mi nie wiem, czy zerwał, czy nie zerwał, nic mi o tym nie mówiono, ale może oni mają rację, za dużo było gadania, trochę ciszy nam dobrze zrobi. Słuchajcie, no absurd. Najpierw 40 dni bombardowań od 28 lutego, a teraz od kilku tygodni, od początku kwietnia jakieś absurdalne zawieszenie broni. Wszyscy do siebie tam strzelają, ceny ropy rosną, kryzys narasta, miliard ludzi, jak powiedziałem, cierpi z powodu tej wojny, a Trump stwierdzi, że teraz pomilczy, bo nie potrafi i musi spojrzeć wreszcie w oczy faktom. Trump, super mistrz negocjacji, nie potrafi wynegocjować i zmusić Irańczyków do żadnego sensownego dealu. Nowa ciekawa informacja, po raz pierwszy w historii szefem Mossadu został człowiek urodzony w Związku Sowieckim, konkretnie na Białorusi, Roman Goffman. Może więcej na ten temat dzisiaj w odcinku o 20 z panem Borkowskim. Nie będę już tych spraw izraelskich dzisiaj międlił, skoro czeka nas jeszcze jeden odcinek o 20 właśnie o tej dzikiej awanturze i no miejmy nadzieję jakichś poważniejszych rozdźwiękach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. A nas jest 7 tysięcy, wow, no super, słuchajcie, 7200, rzucam wyzwanie widzom historii realnej, 8 tysięcy widzów na live'ie, dzisiaj w środę, co wy na to? Odpalajcie na telefonach, przesyłajcie dalej to swoim znajomym, jedziemy z koksem, 8 tysięcy, a my tymczasem przechodzimy do no, smutnej sprawy, ale tej, która bardzo, bardzo leży mi na sercu. Mam na myśli, wiele jest nowych informacji o strasznej tragedii, która wydarzyła się w Southampton. Mam tu na myśli zabójstwo Brytyjczyka polskiego pochodzenia, młodego 18-letniego studenta, czy też ucznia Henryka Nowaka. No i jest dużo nowych informacji. Po pierwsze, jego zabójca, ten Sikh, otrzymał wyrok i najpierw, to cała Wielka Brytania, najpierw przeczytałem w nagłówku na BBC, że dostał, czy tam, przepraszam, no, gdzieś indziej, że dostał dożywocie. No to mówię, no inną tam uważam, że kara mu za przysług powinna zostać wymierzona i to publicznie. Aczkolwiek ta kara, o której myślę i o której wszyscy wiecie, o co mi chodzi, jest w Wielkiej Brytanii zabroniona, w związku z tym dostał dożywocie. Mówię, no okej, maksymalny wymiar kary. Ale jak kliknąłem w tego newsa, to się okazało, że tak naprawdę to jest dożywocie tylko na hasło, tyle w rzeczywistości to jest 20 lat więzienia. Po co oni się wygubiają? Po co mówić dożywocie, skoro to jest 25 lat? Przepraszam, że to jest 20 lat. Konkretnie 21 lat dostał. Ja nie wiem, to jest jakiś dziwaczny. Jestem system prawny. Przepraszam, to zabójstwo miało miejsce 3 grudnia 2025 roku. No i brytyjska policja ugięła się pod presją opinii publicznej i po wielu dniach opublikowała wideo. Wideo jest absolutnie wstrząsające. My widzieliśmy skróconą wersję, rodzina Nowaka otrzymała pełną, bo jego tata w takim wzruszającym oświadczeniu powiedział, że on 9-krotnie podczas interwencji policyjnej powiedział, nie mogę oddychać i 4-krotnie powiedział, że został dźgnięty nożem. I teraz już w tej wersji wideo, którą widzimy, kiedy on mówi, że został dźgnięty nożem, to policjant, który przychodzi na miejsce, wezwany, uwaga, przez zabójcę, bo rzekomo zabójca twierdził, że został zaatakowany przez Nowaka na tle rasistowskim, nie wierzy na słowo, słuchajcie, zabójcy, jakiemuś Sikhowi w turbanie z nożem, który mówi i pyta go, czy coś ci się stało? On mówi, o tak, mam lekką skaleczenie na oku. On, no straszny, że tak widzi ten policjant takie pełne współczucie wobec niego, straszny rasistowski atak, no i patrzy na tego konającego, dławiącego się własną krwią Nowaka, 18-latka, bierze go bezceremonialnie za pasek, ciągnie go z jakiegoś samochodu po ulicy, po żwirze. Następnie, kiedy on mu mówi, że został właśnie dźgnięty nożem, stabbed, on mówi, nie sądzę, mate, czyli tamtemu wierzy na słowo mordercy, a temu nie wierzy. No wiadomo, no bo morderca jest kolorowy, jest Sikhem, jest z Indii, a zabójca jest biały. No i w związku z tym zakuwają go razem z jakimiś policjantkami i zdjęcia z tego zakuwania są wstrząsające, ponieważ dłonie tego chłopca kompletnie bez takiego zwiotczałego w ostatnich chwilach przed śmiercią, są białe, bo cała woda mu do płuc, on miał płuca, znaczy cała krew mu odeszła, miał pokutę. Tam zadano mu 5 ciosów nożem tym Sikhów rytualnym. No i skuwają mu te ręce i policjantka, która je skuwa, ma takie straszne, przerażające szpony, sztuczne pazury w jakichś takich plastikowych rękawiczkach, wygląda po prostu jak wampir. I to zdjęcie oczywiście trafiło na pierwsze strony tych portali, które mają odwagę o tym pisać, no bo media głównego nurtu albo w ogóle nie piszą, albo piszą w kontekście takim, że biednym Sikhom teraz będzie niedobrze, bo wzrosną nastroje rasistowskie przeciwko nim w Wielkiej Brytanii. No w związku z tym ten chłopak zginął podczas tej interwencji. Ona w pewnym momencie, ta policjantka, zaczyna mu tam w oko, wiecie, jakąś latarką świecić i mówi, że jego gałki oczne w ogóle nie reagują i oni dopiero wtedy się orientują, że ten człowiek po prostu już nie żyje. Co tu dużo mówić. No w związku z tym oburzenie oczywiście jest gigantyczne w Wielkiej Brytanii. Ten zabójca Vikram Digva okazuje się, że już wcześniej był odnotowywany przez policję. 2 lata temu ukradł noże, co ciekawe, warte 1000 funtów i oczywiście go wypuszczono, no bo skoro jest kolorowy, no to wiadomo. Wypuszczono go na wolność, ale był znany doskonale policji brytyjskiej. Mimo to dalej grasował po ulicach, zarżnął tego biednego Nowaka, który wracał z jakiegoś spotkania z kolegami. Był to atak rasistowski, bo rasizm teraz, jak wiecie, jest wymierzony w białych na terenie Wielkiej Brytanii, ze strony kolorowych, takich jak ten Sikh, który zabił, no ale również policji. Ponieważ przy tej całej okazji widziałem wczoraj takie wystąpienie w Izbie Gmin posła, który zdradził, że obowiązuje w brytyjskiej policji taka specjalna polityka rasowa, która nakazuje zawsze wierzyć na słowo imigrantom, a nigdy nie wierzyć rodowitym Brytyjczykom. Należy traktować lepiej imigrantów, bo oni są ofiarą systemowego rasizmu rzekomo. To jakieś, wiecie, absurdalne w ogóle historie, a ci drudzy nie. A rzeczywistość jest dokładnie oczywiście odwrotna. W związku z tym ta również w Hampton obowiązywała. I drodzy Państwo, takim najlepszym dowodem tego, co tam się dzieje, może być taka sytuacja, która dzisiaj została opisana na Twitterze, którą widziałem, to znaczy jak są skazywani za rozmaite przestępstwa członkowie mniejszości z krajów trzeciego świata, Wielkiej Brytanii, a rodowici Brytyjczycy. I tu jest na przykład taka historia, którą widziałem, porównanie dwóch spraw z niedawno z Wielkiej Brytanii i posłuchajcie, bo będziecie zszokowani. W jednej sprawie oskarżony był, uwaga, Muftah Mohamed. Tenże Mohamed jest przybyszem z Bliskiego Wschodu. Wystarczy na niego spojrzeć. Ja nie wiem, kto go w ogóle wpuścił. Patrzę właśnie na jego zdjęcie zrobione przez policję. To jest proszenie się o kłopoty. Popełnił, uwaga, 22 przestępstwa. Wśród tych 22 przestępstw było seksualne wykorzystanie trzech 16-letnich uczennic. Przez brytyjski wymiar sprawiedliwości został skazany na 15 miesięcy więzienia. Tymczasem, w tym samym czasie, brytyjski taksówkarz Andrew McIntyre został skazany na 90 miesięcy więzienia, czyli kilkakrotnie razy więcej, za post w mediach społecznościowych. Oczywiście krytyczny wobec imigrantów zalewających i terroryzujących Brytyjczyków na ulicach. I konkluzja tego posta, który wam czytam teraz, jest taka. Gdyby Andrew McIntyre nazywał się Mohamed, nie spędziłby ani jednego dnia w więzieniu. Taka jest właśnie Wielka Brytania premiera Keira Starmera. No i rzeczywiście taka jest Wielka Brytania. Nie tylko prowadzi się taką politykę, za którą życiem właśnie zapłacił biedny 18-letni Brytyjczyk polskiego pochodzenia Nowak, bo było słowo przeciwko słowu. Z jednej strony Sikh, notowany przez policję, mówi, że ten facet zaatakował mnie rasistowsko. Policja wierzy na 100%. Nie ośmieliłaby się nawet poddać wątpliwość słów osoby o ciemnym kolorze skóry, bo zostałaby oskarżona o rasizm. Z drugiej strony na ziemi leży konający, porżnięty nożami, 5 dziur w klatce piersiowej Nowak i jemu nikt nie wierzy na słowo, ponieważ jest biały. Taką sobie piekło zafundowali Brytyjczycy przez szaleństwo ideologiczne, które obgarnęło ten kraj, a wszelkie objawy niezadowolenia są nawet na mediach społecznościowych piętnowane. Najmniejsza krytyka tego, co się dzieje, traktowana jest jako zbrodnia rasizmu i faszyzmu i Bóg wie czego. I zwykli Brytyjczycy, tak jak wam pokazałem na tym przykładzie, są ładowani do pierdla. Bardzo dziękuję za wsparcie z Australii. Piotr Szczęsny. O, pozdrawiam pana serdecznie. Przewracając kartki, uderza pan w mikrofon, jest straszny szum, pisze pani Wiolka. Przepraszam bardzo, już się postaram poprawić. Dziękuję. Paul RZ6KI i będę uważał na te kartki. Dziękuję bardzo, że mnie pani zdyscyplinowała. Dobrze, co tam dalej się dzieje w tej sprawie? Mamy problem z rodzinką tegoż Sikha, mordercy, no bo on, jak wam mówiłem, został skazany na 21 lat, co moim zdaniem jest skandalicznie niskim wyrokiem, no ale pozostaje teraz sprawa jego rodziny. Po pierwsze, jego matka, okropne jakieś babsko, schowała ten nóż i mataczyła w całej sprawie. On sam, w czym pomagali mu członkowie jego rodziny, ukradł telefon swojej ofiary, swojego rasistowskiego ataku, czyli biednego Nowaka, żeby usunąć dowody, bo ten Nowak prawdopodobnie go nagrywał w trakcie tego ataku. No i cała ta rodzina po przyjeździe policji mataczyła w tej sprawie, okłamywała policję i teraz wszyscy zostaną postawieni przed sądem. Mamuśka, ta piekielna, upiorna mamuśka, 53-latka, ale na zdjęciach wygląda, by miała z 80 lat, zostanie skazana, wyrok zostanie wydany 17 lipca, więc oczywiście was poinformuję, kiedy to się stanie, jaki będzie ten wyrok, no ale jest ta zmowa milczenia tego klanu, bo tak działają ci Sikhowie, oni nie działają na zasadach takiego społeczeństwa, w którym się znaleźli, czyli brytyjskiego, tylko mają swoje klany, swoją lojalność klanową, rodzinną. W związku z tym oni, i nawet podczas nagrania tego się okazało, że z policją rozmawiali po angielsku, mówiąc, że tutaj jest ten rasistowski atak na nas rzekomy, chociaż było odwrotnie, a między sobą w swoim jakimś tam narzeczu lokalnym z Indii już namawiali się, w jaki sposób tak przedstawić tą sprawę, tak ją zamataczyć, żeby zamienić napastnika z ofiarą rolami. No ale oczywiście, kiedy tam to się nagrało, no to teraz sprawa zrobiła się głośna, to zostało przetłumaczone przez specjalistów znających ten język, no i się okazało, to wszystko wyszło na jaw. Ta rodzina to jest jakaś naprawdę piekielna rodzina. Wyobraźcie sobie, że nawet w sądzie zaatakowali rodzinę Nowaka, krzycząc na nich, że jesteście rasistami. Czyli rasizmem w ich optyce jest to, że oni chcą sprawiedliwości, bo ich synek 18-letni został zarżnięty przez z kolei ich krewnego. I to jest rasizm. Czyli żeby nie było rasizmu, to biali powinni dać sobie poderżnąć gardła i jeszcze podziękować we własnym kraju, w dodatku co ciekawe. Powiem wam szczerze, że jestem tak z tą sprawą zradykalizowany, kiedy widziałem to wideo tego konającego chłopaka i tej policji, która nie udzielała mu pomocy, że muszę bardzo, bardzo gryźć się w język podczas tego live'a, żeby nie powiedzieć, gdybym ja rządził Wielką Brytanią, jak ja bym rozwiązał tą sytuację. Bo gdybym to powiedział publicznie, to prawdopodobnie kanał Historia Realna zostałby wystrzelony w kosmos natychmiast. No ale chyba się domyślacie. Sprawy zaszły tak daleko, że wymagają moim zdaniem środków, które oczywiście nie zostaną podjęte, bo Keir Starmer, czyli premier Wielkiej Brytanii, lewicowy, przypomnę, który kiedy pod kolanem amerykańskiego policjanta z kolei skonał Floyd, narkoman, rzeźmieszek czarnoskóry amerykański, w którego organizmie było bardzo, bardzo dużo rozmaitych substancji narkotycznych i nie ma, do dzisiaj nie udowodniono, że jakikolwiek wpływ, że bezpośrednią przyczyną, główną przyczyną zgonu było zatrzymanie przez tego policjanta, no to wtedy premier Starmer klękał. Dzisiaj premier Starmer nie klęczy, tylko wreszcie zmuszony przez oburzenie opinii publicznej wydał, słuchajcie, oświadczenie następujące. To jest straszna, szokująca sprawa. Bliscy Henry'ego przeszli przez traumę długiego procesu sądowego, bo sprawa, on został zarżnięty w grudniu, tak jak mówiłem, i musieli znieść kłamliwe, wstrząsające oskarżenia o ich synu, który był miłym i głęboko kochanym ze strony morderców Henry'ego, mordercy. I teraz posłuchajcie. Starmer pisze, że dobrze, że reakcja policji jest badana na to bezsensowne morderstwo i tam już ten policjant, który brał udział w tej interwencji, już podał się do dymisji, co ciekawe. Ale posłuchajcie, to pisze coś, co jest absolutnie skandaliczne moim zdaniem. Musimy przerwać cykl tragedii, walcząc z grozą przestępstw z użyciem noża. To jest po prostu, nie tu jest problem. O, tak swoją drogą jest nas 8 tysięcy. Bardzo, bardzo dziękuję. Wygraliście zakład, przyjęliście i wygraliście ponad 8 tysięcy. Słuchajcie, przecież to jest chore. Za każdym razem, jak imigrant zażyna kogoś nożem, to problem jest nóż. Za każdym razem, jak gangi imigranckie plądrują sklepy albo mordują i katują białych Brytyjczyków, to według administracji Starmera problemem jest przemoc wśród młodzieży, naszej problematycznej młodzieży. To jest wsadzanie głowy w piasek. Nie problemem jest nóż, tylko problemem jest ten, kto go miał w ręku, ten Sikh. I wyobraźcie sobie, że Starmer odmówił, to nie jest żart, zakazu noszenia przez Sikhów ich rytualnych sztyletów. Takim sztyletem właśnie zderzynęli Nowaka. Posłuchajcie, oficjalnie dzisiejsza informacja jest taka, że Starmer, premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że nie ma mowy, nie wprowadzi zakazu noszenia tych noży. A wiecie, co jednocześnie obowiązuje? Obowiązuje surowy zakaz noszenia noży, ale białym Brytyjczykom. Czyli jeżeli zaatakuje cię facet z nożem na ulicy, konkretnie Sikh, to on ma pełne prawo ten nóż mieć, a ty nie masz prawa, żeby wyciągnąć własny nóż i odpowiedzieć przemocą na przemoc, odbronić się po prostu, bo zostaniesz, jeżeli cię złapią z tym nożem, będziesz potraktowany jak przestępca. Sikhowi nic nie zrobią, a ciebie władują do pierdla za sam posiadanie noża. Wyobrażacie sobie w ogóle coś takiego? Kobiety w Wielkiej Brytanii nie mogą nosić gazu pieprzowego, żeby bronić się przed potencjalnymi gwałcicielami z Pakistanu, bo to też jest przecież naruszenie praw człowieka i rasizm, gdyby spryskać takiego zawodnika z tym gazem pieprzowym. Powiem wam, że tak z rodzinnych spraw mamy w rodzinie osobę, która mieszka w Wielkiej Brytanii od 40 czy 50 lat i właśnie wraca do Polski. No bo po prostu już nie czuje się bezpieczna, to raz, a dwa jest przerażona tym orwellowskim państwem, które inwigiluje obywateli, wszędzie widzi oznaki jakiegoś nieistniejącego rasizmu białych wobec czarnych, a zamyka oczy na gigantyczny problem rasizmu czarnych czy też kolorowych wobec białych. Dramatyczna jest sytuacja w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj były w tym Southampton zamieszki, bo Brytyjczycy, część Brytyjczyków się wściekła, porzucali tam butelkami w policję. Widziałem, że szarpali się z tą policją, gdzieś próbowali podejść pod dom tej zwyrodniałej rodzinki. Nic z tego nie będzie. Wyjdą sobie ci Brytyjczycy, ci znani tacy, wiecie, z czerwonymi twarzami, kibice piłkarscy brytyjskich klubów, porzucają w policję, pomachają flagami Wielkiej Brytanii i Anglii i na tym skończy się to wszystko i nic, ale to nic się w Wielkiej Brytanii, obawiam się, że nie zmieni. Ale no cóż, sami sobie głosują na tego, kogo mają, ale z drugiej strony w dużej mierze Starmer jest wybierany, pewnie zakładam, głosami tych mniejszości, więc im więcej ich posprowadza, to tym większe ma szanse lewica na zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych. A że przy okazji pakistańskie gangi pogwałcą kilka tysięcy dziewczynek, chyba warto, nie? Jeżeli można się dorwać do koryta. Słuchajcie, sytuacja jest tragiczna, następuje coś, co bym nazwał samolikwidacją Wielkiej Brytanii. I niestety to samo dotyczy Francji. Strasznie nam obcięli w ogóle zasięgi. Pewnie zauważyliście na tym odcinku, w którym z panem Kacprą Kitą w poniedziałek analizowałem te wielkie zamieszki po zwycięstwie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, dokonane oczywiście przez imigrantów z północnej Afryki, którzy zamienili Paryż i kilkanaście innych miast francuskich w strefę wojny. Więc tym bardziej zachęcam was, żebyście to obejrzeli. Policja, słuchajcie, najpierw jeszcze to ciekawe, tutaj patrzę na te newsy, opublikowała takie oświadczenie, że w zasadzie to i tak nawet gdyby pomogli natychmiast temu chłopcu, Nowakowi, to i tak nic by to nie zmieniło, bo on konał i nic by mu nie mogli pomóc, bo te rany były śmiertelne. Ale potem całe szczęście skasowali, całe szczęście, no sami się wstydzili tego, co napisali i skasowali ten tweet. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o sprawę Nowaka. Wszystko wam powiedziałem, jaki dostał wyrok, że rodzina będzie też sądzona i skandalicznej, haniebnej reakcji władz Wielkiej Brytanii na całą tą sprawę. Przypomnę, premier Starmer klękał na cześć narkomana czarnoskórego, który zginął w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a żeby upamiętnić zabitego białego chłopca Brytyjczyka, no to już taki skory do klękania nie jest. Żyjemy, drodzy Państwo, w chorym świecie. Chorym po prostu. Ja jestem, wiecie, człowiekiem o bardzo umiarkowanych poglądach. Staram się trzymać od wszelkich skrajności, no ale takie sytuacje jak te, no wywołują we mnie po prostu jakieś wręcz atawistyczne instynkty. No po prostu czuję solidarność z tymi Brytyjczykami, którzy takiej sytuacji się tam, a nie innej, znaleźli w wyniku głupoty własnych elit. No ale zresztą można by o tym dużo, dużo mówić. Słuchajcie, co dalej jeszcze tutaj dzieje się na świecie? Może przejdźmy teraz do spraw polskich. Aha, to o, ciekawa infografika. Czy wy wiecie, a propos przestępczości, to ciekawe, że dwa największe miasta Niemiec, czyli Berlin i Hamburg, mają więcej przestępstw niż cała Polska? Słuchajcie, ta infografika jest naprawdę niesamowita. W Berlinie jest 540 tysięcy przestępstw, a w Hamburgu 225, czyli w sumie 763 przestępstwa. W całej Polsce odnotowano 791 przestępstw, czyli przepraszam, tyle samo przestępstw jest w Hamburgu i w Berlinie, co w całej Polsce. No i teraz tak. Ciekawe dlaczego. Czy to dlatego, że Niemcy, rodowici, pan Helmut Miller, dokonuje razem ze swoimi kolegami i krewnymi tych wszystkich przestępstw? Dobra. Pytanie retoryczne. Znaczy, po co te kraje sobie to same zrobiły? Nie? Myślę, że pani Merkel zostanie bardzo surowo oskarżona przez, oceniona przez historię ze swoją politykę otwartych drzwi. Wpuścimy wszystkich, a potem się sprawdzi, kto kim jest. Nie? Całe szczęście Polska tą drogą nie poszła, ale też oczywiście są problemy, bo rządy poprzednie, o czym mówił pan Kacper Kita, czyli z Zjednoczonej Prawicy w cudzysłowie, ale obecny również, wpuszczają do Polski przybyszy z rozmaitych innych krajów. Oczywiście u nas większych problemów jeszcze jest za mała ta grupa, żeby były, ale pamiętacie, była sytuacja wydłubania oczu tej dziewczynie przez jakiegoś dewianta, nie pamiętam, czy tam był z jakiegoś kraju chyba latynoskiego. No a teraz mamy do czynienia z sytuacją w Lublinie, gdzie jakiś młody polski chłopak, który świętował swoje urodziny, co ciekawe na Dniach Afryki, zorganizowanych przez lubelski magistrat, został zaatakowany, słuchajcie, przez przybysza z Zimbabwe, który przyjechał na te Dni Afryki z Warszawy, a w Warszawie jest trudni się zawodem DJ-a w jakichś klubach. No i tenże DJ z Zimbabwe stwierdził, że naszemu rodakowi w Lublinie na Dniach Kultury Afrykańskiej przyrżnie kuflem od piwa w tył głowy. Czyli atak z tyłu, bardzo nieładnie. Efekt jest taki, że widzimy zdjęcia gigantycznej po prostu rany. Tam jakiś rdzeń kręgowy został też uszkodzony. Facet ma ze 40 szwów nałożonych, wygolony cały dół głowy i założone szwy tak mniej więcej od środka czaszki aż do lewego ucha. No jakiś koszmar totalny. Sprawca nie zostanie deportowany, nie został nawet aresztowany. Przepraszam, zatrzymany, bo tam część przejściowo go się aresztowali, ale wypuścili go i dalej będzie DJ-ował w warszawskich knajpach, ponieważ jak tu wyczytałem, policja uznała to za zwykłą bójkę, jakich wiele jest na takich imprezach. Ja nie przesądzam tej sprawy, no może rzeczywiście panowie się pokłócili i pobili, no ale dziwna sprawa. No, mam nadzieję, że zostanie to dokładnie zbadane i wyjaśnione, co tam się dokładnie wydarzyło. Matko, już 50 minut rozmawiam, pora na pytania, to jeszcze na koniec takie śmiesznostki. Pierwsze, Marco Rubio, pozostajemy największym światowym supermocarstwem, jedynym światowym mocarstwem, najpotężniejszym krajem na Ziemi. Mamy największą ekonomię, mamy najpotężniejsze wojsko. Oho, no w Iranie pokazało, na co je stać. Przegraliście wojnę, chłopie, przegraliście wojnę z Iranem, małym państwem. Mamy najpotężniejsze, mimo to mówi Mark Rubio, najpotężniejsze wojsko znane w historii świata. Nasz dolar pozostaje rezerwową i najpotężniejszą walutą świata. Nasz język jest używany na całym świecie. Panowie, to na pewno jest wasz język? No, dobra, nie będę się znęcał już na tym oderwanym od rzeczywistości człowiekiem, ale powiem tylko tak szefowi Departamentu Stanu. Śnij dalej ten swój piękny sen dziecino i ignoruj zmiany zachodzące na świecie. Smotrich, który jest, jak wiecie, radykalnym ministrem w rządzie Netanyahu, powiedział, to albo my, albo oni. Nie może być żadnego kompromisu. Zabijamy samą ideę powstania państwa palestyńskiego. Szczery przynajmniej jest ten chłop. No. Przypominam, że właśnie dopiero co Smotrich wrócił z Nowego Jorku, gdzie był gwiazdą tamtejszej parady Dumy Izraela, która po raz pierwszy od 1964 roku została zbojkotowana przez mera Nowego Jorku. Słuchajcie, o kurczę, brakuje 130 osób do 9 tysięcy i mamy 1500 kciuków. Słuchajcie, przyjmiecie jeszcze jedno wyzwanie na koniec? 9000 widzów i 1600 kciuków. Słuchajcie, odpalajcie na telefonach i idziemy dalej. Dobra. To ciekawe, panie Zychowicz, sikhizm to nie rasa, tylko wyznanie religijne, więc nie może to być rasizm. No, tylko dziwnym trafem się składa, że chyba wszyscy wyznawcy sikhizmu są Hindusami, no ale dobra. Trwa i ostatnia już wiadomość dnia. O, 100 osób brakuje do 9000. Słuchajcie, mobilizacja, odpalajcie gdzie się da, musi pęknąć 9 klocków. To będzie wielki sukces przed Bożym Ciałem dla historii realnej. Okej. Jak wiecie, wielka awantura polsko-ukraińska się nakręca. To, co się dzieje w internecie między polskimi a ukraińskimi internautami, to jest po prostu jedna wielka wojna o historię i bitwa historyczna. Obie strony przerzucają się bardzo ostrymi opiniami, delikatnie mówiąc. No, ale czasami trzeba powiedzieć pewne sprawy wprost. Rację mamy my. Fakt nadania jednej z jednostek ukraińskich, tej Centrum Północ Ukraińskich Sił Specjalnych imienia bohaterów UPA jest po prostu skandaliczny. 8 czerwca odbędzie się kapituła orderu Orła Białego. Najprawdopodobniej Zełenski ten order utraci. Widziałem, że były ambasador Cichocki na Ukrainie też oddał jakieś odznaczenie, które mu Ukraińcy dali. W związku z tym no, mamy do czynienia z dziką, dziką awanturą. Ja uważam, że ten gest to jest operetkowy gest. Jak ktoś chce mu zabrać, niech mu zabierają tego Orła Białego. Musimy użyć innych lewarów. Mówiłem o tym w jednym z odcinków niedawno, nagranym na Stadionie Narodowym, co ciekawe, w Warszawie. Polecam wam ten odcinek. Trzeba tutaj dużo poważniejsze działa wysunąć. Od Sterlingów można ich odciąć. Można zablokować starania Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej, robić problemy przy transferze. Przypominam, że o czym pisał nasz były rzecznik MSZ-u Jasina, że Zełenski to jest co kilka dni w Polsce, bo on do Przemyśla przyjeżdża, a potem z Rzeszowa lata w świat. No to niech teraz lata z Koszyc, napisał były rzecznik MSZ. Myślę, że to dobry pomysł, niech lata z Koszyc. No jest mnóstwo sposobów, żeby im zatruć krew, a akurat nie, wiecie, zabieranie jakichś orderów, bo to jest w ogóle śmieszne, po co mu ten order? Ma tych orderów 1000, to jeden mu nie zrobi różnicy. Trzeba naprawdę odpowiedzieć symetrycznie i potężnie, bo to już jest, doskonale se Zełenski podejmując tą decyzję, zdawał sprawę z tego, co, jakie ona wywoła w Polsce reakcji, ale się w ogóle z tym nie liczył. I teraz wystąpił sam szef ukraińskiego MSZ, Andrii Sibicha, i posłuchajcie, cóż on mówi Polakom. Specjalne przesłanie do Polaków. Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nazwa pododdziału była wyborem naszych żołnierzy. Nasi obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek. Czyli znowu ten sam argument. Skoro oni walczą z Rosją, to mogą sobie robić, co chcą. Nazywać bohaterami UPA swoją jednostkę. Przypomnę, że UPA 100 tysięcy Polaków wymordowała, w tym sporą część przy pomocy siekier, młotków, pił, topiąc ich w studniach i paląc żywcem. No rzeczywiście fantastyczni, fantastyczni bohaterowie. Niemal 2 lata, rok po roku odbudowywaliśmy konstruktywny dialog, odblokowywaliśmy poszukiwania ekshumacji z godnością i zgodnie z chrześcijańskimi tradycją przeprowadziliśmy w kilku miejscach ponowne pochówki ofiar, napisał Sybicha. Zwrócił uwagę, że Polska i Ukraina wznowiły kongres historyków, o matko, tworząc przestrzeń do dyskusji o trudnych kartach wspólnej historii. Stało się to forum opartym na rzetelnych źródłach, a nie hasłach politycznych. No jasne. Zdaniem ukraińskiego ministra należy pozostawić naszą wspólną historię specjalistom, historykom. No dobrze, ale ci historycy właśnie udowodnili bez większej wątpliwości, że na poziomie prowydu UPA, konkretnie zrobił to Szuchewicz, zapada decyzja o wymordowaniu Polaków, o czystce etnicznej, o ludobójstwie, a to, co Ukraińcy uważają, że jest symetria win z Armią Krajową, no to były akcje tak krwawe, ale odwetowe. No i pochłonęły 8-9 razy mniej ofiar. W związku z tym nie może być tu mowy o żadnej symetrii win, mimo tego, że tak upiera się strona ukraińska. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu antypolskich intencji. Chodziło im o upamiętnienie tych, którzy wiele lat temu również walczyli przeciw imperialnej Moskwie, bolszewicko-komunistycznej okupacji i represjom. Ukraina bardzo ciężko walczyła o swoją niepodległość, tak samo jak Polska szła do swojej niepodległości przez ciężką pracę i walkę. No dobrze, chyba wystarczy pana ministra Sibichy. Wydaje mi się, że to jest znowu rozmydlanie całej sprawy. To, że jest taka, a nie inna sytuacja i żołnierze sobie zażyczyli takiej nazwy, to od tego jest pan prezydent, że może powiedzieć tak lub nie. On przystał na to i tą nazwę nadał, w związku z tym nie może się zasłaniać teraz zwykłymi żołnierzami. Okej, dobrze. Jest 9 tysięcy widzów, jest fantastycznie, że oglądacie Państwo historię realną w tak dużych, powiedziałbym, że jest nas tak dużo dzisiaj i pora już, ja się wygadałem, teraz proszę o pytania, każde pytanie proszę poprzedzić małpką i napisem historia realna, wtedy poświetli mi się na czerwono i będę je lepiej widział. Ja jestem w Poznaniu, wczoraj tutaj była cudowna pogoda. Miałem chwilę sobie po tym Poznaniu, pochodziłem, odkryłem nową, byłem w bardzo miłym towarzystwie, odkryłem nową stekownię. Świetne mają steki, nie mogę powiedzieć jakiej, pozrobię reklamę, ale świetnym miejscem Polska się zrobiła do mieszkania. Pięknie, bezpiecznie, takie fajne, czyste ulice są w tym Poznaniu, mnóstwo fajnych, nowych budynków, aż chce się tu przyjeżdżać, naprawdę. Wszystkim polecam Poznań na City Break. Kiedy dwugodzinny live, pan Dominik? No nie, panie Dominiku, ja to nawet po tych live'ach naszych, które trwają tam średnio godzinę 15, mam poczucie winy wobec was, że tak długo was trzymam przed ekranami. No 2 godziny to byłaby jakaś zbrodnia. Ale napiszcie, co chcecie, czy co o tym sądzicie. Może jakąś inną formułę tego live'a, no to wtedy możemy 2 godziny pociągnąć, ale na pewno nie w tej formule. Panie Piotrze, dlaczego donate jest zły, a deal jest okej? O, dobre pytanie, pan DJ. No donate, no to tak mi się jakoś tak głupio kojarzy, no a ten deal, big beautiful deal Trumpa, to już jest takie trumpowskie powiedzonko i rzeczywiście przepraszam za ten anglicyzm, ale co to byłby za ten deal? Jak można zastąpić słowo deal? Bo to jest coś więcej niż porozumienie, nie? To jest taki, mamy deal, dogadaliśmy się, no coś w tym słowie jest takiego, że trudno to przetłumaczyć na język polski. Tak jak kolaps, nie? Czy zaprosi pan Marcina Giełzaka? No czemu nie? Czemu nie? Muszę o tym pomyśleć. Ja zawsze jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego, żeby się nawzajem youtuberzy zapraszali, bo zawsze uważam, że to jest trochę takie kiszenie się we własnym sosie, ale bardzo lubię pana Giełzaka. Jak będzie jakiś temat taki, który by podchodził pod jego zainteresowania, why not? Bardzo miły człowiek. Choć lewicowiec. Więc to mogło być nawet ciekawe, nie? 2 żywioły, ale bardzo się prywatnie lubimy. Kamila Paj. Babcia mojej żony ma na nazwisko Wędziagolska. Rodzice babci w trakcie II wojny światowej uciekali z Wędziagoły na Litwie, na Podkarpacie. To może jest jakieś pokrewieństwo z pana rodziną? No, niewykluczone, niewykluczone. Problem polega na tym tylko, że ta Wędziagoła to jest ta miejscowość, w której jest moja rodzina. Ona jest w połowie drogi między Kownem a Kiejdanami. Była, zamieszkała, tak jak patrzyłem na jakieś stare tam mapy, to w 70% przez Polaków. Dzisiaj tam jest garstka Polaków, jakieś jedno koło gospodyń wiejskich, stary kościółek i groby i to wsio. No ale kiedyś tam było bardzo dużo ludzi, więc możemy być spokrewnieni, ale nie musimy. Może Wojciecha Sumlińskiego na wywiad. Oj, Sumliński. To jest ten od przepisywania kryminałów Agaty Christie? Coś takiego słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale chyba to jednak jest troszkę inny świat niż historia realna. Ja bym wyrzucił ambasadora. No, jakiś pomysł to jest. Ciekawostka, pisze pan horologist. Częścią szkockiego stroju jest mały nożyk na nodze. Szkoci mogą go nosić, ale pod jednym warunkiem. Ma mieć plastikowy sztylet. No jeżeli to jest prawda, to jest skandal, bo Sikhowie mogą chodzić z stalowym ostrzem. Widać, jak się spotka potem na ulicy Szkot z Sikhem i Sikh go zaatakuje, to co, on będzie go atakował stalowym, a on ma się bronić plastikowym? Chory kraj. A szkoda Wielkiej Brytanii, tak tam kiedyś było fajnie. Podobno 100 zychówek to 10 bartosiaków, a 10 bartosiaków to jedna budziszówka. Czyli widzę, że waluty internetowe tutaj powstają. Bardzo zabawne. To pisał pan Red Hook. Dobrze. Joanna Chwalińska w półfinale French Open. To jest tenisistka, tak? Bo ja przyznam się, że nie śledzę specjalnie tego sportu, ale gratuluję naszej rodaczce. Czy rozpalanie tego ogniska Media Man Post jest lepsze niż łagodzenie i zrozumienie, czemu tak jest, a nie inaczej? Oczywiście chodzi o nazwę, która im się nie kojarzy z tym, co nam. O co chodzi? Nie rozumiem, ale chodzi o sprawę Wielkiej Brytanii. Proszę napisać więcej. O, złoty, takie propozycje. Odcenzurzacze, niezależniki, niezależniaki. No dobre, dobre, tylko jak my to wytłumaczymy angielskojęzycznym widzom naszego kanału? To jest nie do wypowiedzenia. Czy jest szansa na zaproszenie Antoniego Dudka? Nie, chyba niechętnie, nudziarz. Rafał, nazwijmy lotnisko w Rzeszowie imienia Jaremy Wiśniowieckiego. No możemy, no. Czemu nie? No, tylko przyznam, że to był ruski bojar, czy też kniaś, no. Kniaś. W związku z tym to by miało, otworzyło kolejne ciekawe rozmowy na temat tej całej historii, no. Bo przypominam wam, że te całe zadymy kozackie nie były, tak jak to potem było przedstawiane w nowoczesnej historiografii, jako starcie Polaków z kozakami, tylko ruskiej szlachty z kozakami o przywileje. No, kozacy chcieli przejąć, zrównać się ze stanem szlacheckim, a ruska szlachta temu się sprzeciwiała. Przecież pan Włodyjowski, bohater polski, też był ruskim szlachcicem, nie? Tak, jak się nazywa ta kniaziówna? Boże. Która tam, Helena, tak, też była Rusinką, w związku z tym to była trochę taka wojna domowa, no, że Rzeczpospolita pomagała jednej stronie, no to wiadomo, nie? Z jakich powodów. Ciekawe. Dobra, lecimy dalej. To ustalmy, kto w końcu komu ukradł krowę kiedyś tam i dlaczego to się zaczęło. Nie wiem, o który konflikt chodzi, polsko-ukraiński. Ukraińcy uważają, że Wiśniowieckich za swoje elity. No właśnie do tego piłem. Elity, które oczywiście się spolonizowały z czasem. No ale tak to wyglądało mniej więcej, że proszę pamiętać, że te rody na wschodzie, no jakby problem, jaki mają Ukraińcy i Litwini z nami, to jest taki, że w momencie, kiedy nastąpiła Unia, no to polska kultura była tak atrakcyjna, że te wszystkie wielkie rody ruskie i litewskie i szlachta ruska i szlachta litewska po prostu się spolonizowały. Na Rusi no to tak na 100%, a na Litwie to tak na 99%, no bo cały czas jednak ci ludzie uważali się za Litwinów, chociaż polskojęzycznych, prawda, za litewską szlachtę. Piłsudski sam o sobie mówił, że ja jestem Litwinem, prawda. To jest bardzo dobry przykład. Mickiewicz pisał Litwo, ojczyzno moja. I tak dalej, i tak dalej. No ale z perspektywy ukraińskich czy litewskich nacjonalistów, to to była zdrada elit, tak? Elity przeszły na katolicyzm, przecież wiecie, no Wiśniowiecki był chrzczony w cerkwi, tak? Dopiero potem przeszedł na katolicyzm, z tego co pamiętam. No jeszcze był wojewoda Kisiel, taki ostatni prawosławny dygnitarz Rzeczypospolitej, który tam próbował uspokajać ten cały konflikt kozacko-szlachecki. No w związku z tym to są dużo bardziej skomplikowane sprawy niż prosta przekładka Polacy kontra Litwini czy Polacy kontra kozacy. No, te elity po prostu miejscowe przyjęły polską kulturę. No, z czasem się spolonizowały. Proszę bardzo, znowu 1369 Diablo, fantastyczne wsparcie z Nowego Jorku. Bardzo, bardzo panu dziękuję. 100 baksów, słuchajcie. Świetny trampek, przepraszam. Tak jak teraz nazywamy te wsparcie. Piotr Szczęsny, bardzo panu dziękuję za wsparcie z kolei z Australii. Michał Mazur, dziękuję za wsparcie z Unii Europejskiej gdzieś, bo 2 euro dostaliśmy. Panie Piotrze, może zamiast live sprawozdanie. Okej. Może tak, ale live akurat no to już jest takie chyba weszło do tego na żywo, no. To mnie tak bardzo nie razi. Jeszcze raz dziękuję panu Diablo z Nowego Jorku. Naprawdę fantastyczne wsparcie. Panie Piotrze, pyta pan Staszek z Krakowa, co z tą Radą Pokoju? Trump wziął kupę kasy za akces i cisza. No i wywołał wojnę. Jaka to stekownia w Poznaniu? O, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale świetna. Dobra, to wam powiem, bo świetnie nas nakarmili i było naprawdę świetne wino do tego i bardzo dobra atmosfera. To jest stekownia, która ma, zaczyna się jej nazwa od słowa tak, ale nie po polsku, tylko w języku, który Rubio nazwał naszym językiem. Co wy na taki rebus? Kto odgadnie? Macie 3 minuty. Co to za stekownia? Okej. Okay. Przyznanie się do błędu władz ukraińskich Ukraińcom teraz. Czy to nie jest zbyt drastyczne dla dobra powodzenia ukraińskiego? No bez przesady, od tego, że się wycofają z nadania jakiejś jednostce imienia UPA, nie przegrają wojny, bez przesady. No tak, tu jest ten. Czy stekownia nazywa się jak piosenka Beatlesów? Ciepło, ciepło. O, proszę bardzo, MK. Tak, rzeźnik. Dokładnie, tak, tylko nie po polsku. No, brawo, Darek Elo. Potwierdzam, najlepsza. Next Fixer też zgadł. Tak, drodzy Państwo, zgadliście, to jest ta stekownia. Bardzo, bardzo fajna. Wczoraj jedliśmy steki, koledzy jedli steki z Urugwaju, ja zjadłem polędwicę polską, bardzo fajną, z jakiejś rasy mięsnej z zachodniego Pomorza chyba. No fajnie, fajnie. Fajne dodatki, szparagi, no naprawdę bardzo, bardzo miłe. Jak macie jakąś wyjątkową okazję, to myślę, że z przyjaciółmi bądź z rodziną warto pójść. No. W ogóle Poznań jest cudowny. Okej. Okay. Widzę, że tutaj dużo miłych słów o Poznaniu. Kończmy, drodzy Państwo, powoli tego live'a, bo jeszcze chcę... O, mistrzostwo, jadę na steka, tutaj piszę. Proszę bardzo, ale zrobiliśmy reklamę, śmiesznie. Panie Piotrze, czy da się jeszcze naprawić stosunki polsko-ukraińskie? No naprawić, no to one muszą być po prostu oparte nie na założeniu, że się kochamy, tylko na założeniu, że jesteśmy pragmatycznymi graczami po obu stronach i mamy w pewnych sprawach interesy zbieżne, w innych rozbieżne i wtedy nie ma co naprawiać, tylko po prostu trzeba grać. Polityka to wieczna, wieczna gra i nie ma się co tutaj, wiecie, oburzać, tylko trzeba być też asertywnym, cwanym, tak jak Ukraińcy i realizować nasze własne interesy i tyle. Kochani, kończmy, bo ja wam muszę zdradzić, że godzinę temu mi się skończyła doba hotelowa w tym Poznaniu. Lecę, wracam do domu. Było miło, ale pora wracać. Muszę podpisywać książki, które przyjechały do Historii Realnej. Przypominam, że Polacy z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Książki już przyszły i biorę się za podpisywanie od poniedziałku po Bożym Ciele. Po długim weekendzie będziemy Państwu je wysyłać. Okej, okay. Live'a uważam za zakończonego. Dziękuję za wszystkie trampki, za wszystkie cegiełki, które dostaliśmy od was w trakcie tego live'u. Dziękuję za wszystkie kciuki. Mieliśmy 9 tysięcy widzów w piku, więc uważam, że bardzo, bardzo dużo. Jaki jest plan na najbliższy czas? No słuchajcie, są 4 dni wolne, bo jutro jest Boże Ciało, no w piątek pewnie też będziecie w rozjazdach i weekend. Więc umówmy się, że robimy tak, robimy przerwę weekendową w Historii Realnej, nie będzie rozmów z gośćmi, nie będzie live'ów, chyba że coś się wydarzy. Jeżeli coś się wydarzy, to ja będę na zawsze miał komputer pod pachą i jedziemy z koksem, okej? Okay? No, także dajmy sobie trochę odpocząć. Jeżeli nie będzie jakichś ważnych, przełomowych wydarzeń, to zobaczymy się po długim weekendzie. Odpocznijcie, drodzy Państwo. Życzę dobrego odpoczynku z okazji Święta Bożego Ciała. Wszystkiego dobrego. Ja też wyjadę sobie gdzieś na 2-3 dni. Może uda się wyjechać, a nawet na pewno na Suwalszczyznę. Już nie mogę się tego doczekać. Ale tak jak mówię, jeżeli coś się wydarzy, no to oczywiście możecie na mnie liczyć i będziemy robić live, śledźcie moje media społecznościowe. Tymczasem kupcie książkę Polacy w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jeszcze dostaliśmy rzutem na taśmę, pan Dawid Oleś wysłał subskrypcję. Okej, okay, dzięki, do następnego, trzymajcie się. Nara, jak tutaj piszecie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie z Poznania. Miłego, długiego weekendu i jesteśmy w kontakcie operacyjnym. Piotr Zychowicz, Historia Realna, Historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję pani Wiolce, naszej niestrudzonej administratorce, za utrzymywanie kultury osobistej i apolityczności na naszym czacie. Do zobaczyska.